To była wczesna wiosna, najbezpieczniejsze, bo oczywiście rzeki, mógł poruszać się Narwią, w górę Narwi, potem wybrać Biebrzeże, żeby trafić na Jaćwież czy do Prusów.
Łomża jest na tyle bezpiecznie od granicy, a zarazem na tyle blisko terenów pogańskich, że taka każda wyprawa misyjna mogła, prawda, gdzieś pójść dalej i wrócić.
Wiemy tylko tyle, że król wykupił ciało świętego Brunona i miał pochować w jednym z grodów wówczas leżących na granicy.
Zapomniany święty. Brunon z Kwerfurtu. Łomżyńskimi tropami męczennika 1000 lat po jego śmierci podąża Dorota Sokołowska.
Uważam, że święty Brunon jest tutaj pochowany gdzieś w pobliżu, dlatego że...
Antoni Smoliński, archeolog z Warszawy.
To miejsce, cała ta okolica, poczynając od wzgórza świętego Wawrzyńca w kierunku Grodziska, to jest okolica związana z działalnością świętego Brunona. I dokonaliśmy tam właśnie u stóp wzgórza w dolinie tego Fikopu i tam na głębokości 2,5 metra natrafiliśmy na obiekt wczesnosiedniowieczny.
Temporalis et conscholasticus meus, et genere clarissimo editus, sed divina miseratione pre ceteris parentibus inter filios dei electus.
Żył za moich czasów i kształcił się razem ze mną niejaki Bruno, który pochodził z bardzo zacnego rodu i z łaski niebios, bardziej niż inni jego krewni, wyróżniony był wśród synów Bożych. Jego czcigodna i miłująca go nade wszystko matka Ida oddała go do szkoły filozofa Geddona, gdzie uzyskał w obfitości to wszystko, co było mu potrzebne do wykształcenia. Oto trzeci upodobał go sobie i zaciągnął w swoją służbę, lecz on go wnet opuścił i szukając życia pustelniczego, utrzymywał się z owoców własnej pracy. W 12 roku swego zbożnego, pustelniczego żywota podążył do Prus i Bożym nasieniem starał się użyźnić tamtejsze jałowe pola, lecz wobec wciąż wyrastających cierni nie przyszło mu to łatwo. Głosił słowo Boże na granicy tego kraju i Rusi sprzeciwili się temu tubylcy, a gdy on dalej nauczał Ewangelii, schwytali go i za to, że tak kochał Chrystusa, który jest głową Kościoła, odcięli głowę zarówno jemu, jako jagnię łagodnemu, jak jego 18 towarzyszom. Ciała tylu męczenników leżały niepochowane, aż dopiero Bolesław, dowiedziawszy się o tym, wykupił je.
Corpora tot martyrum in sepulta jacuerunt.
Rzeczywiście ta postać...
Ksiądz Andrzej Godlewski, proboszcz parafii Krzyża Świętego w Łomży.
Troszeczkę może jest i zapomniana i jakoś tak mało o niej się mówiło, ale rzeczywiście to razem ze świętym Wojciechem mniej więcej jest to ten sam czas. Święty Brunon z Kwerfurtu niósł Ewangelię na nasze tereny, na nasze ziemie. I tak jak podaje tradycja i legendy, prawdopodobnie właśnie idąc na wschód przechodził przez Łomżę.
Mnie to spać nie daje i żyć sprawa świętego Brunona, bo...
Jolanta Deptuła, starszy kustosz Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży.
Za dużo jest przesłanek o tym, że powinien tu być. Tylko gdzie? Bo jeżeli Baleszew Chrobry wykupił ciało, to nie dlatego, żeby je wykupić, tylko musiał w jakiś sposób je wykorzystać. Tutaj kształtowała się nowa wiara. Stąd szły misje. No, Łomża musiała być tym ośrodkiem. Właśnie z kościołem, z zakonnikami. Musieli tu być.
Niech będzie wiadome całemu ludowi, umiłowanemu przez Boga, że ja, Wiber, sługa sług Bożych, dla odpuszczenia moich grzechów i na rozkaz biskupa Brunona, najczcigodniejszego Pana mego i męczennika Chrystusowego, wzgardziwszy wszystkimi dobrami ruchomymi i nieruchomymi, Podążyłem za nim do kraju pogańskiego, który zwany jest Prusami. Ów zaś Bruno, kapłan i męczennik Chrystusowy, zrzekłszy się biskupstwa, by nawracać na najświętszą wiarę chrześcijańską pogan, przemierzył Prusy z grupą sobie powierzoną ze swymi kapelanami.
Jest pierwsze piętro w prawo za szklanymi drzwiami.
Dziękuję bardzo.
Czy ta popularna teoria jest o tyle, o ile są osoby, które są tym zainteresowane?
Jerzy Jastrzębski, dyrektor Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży.
Ona zaczęła funkcjonować od momentu, kiedy rozpoczęto prowadzić badania na wzgórzu Świętego Wawrzyńca, w zasadzie od momentu prowadzenia badań przez pana Smolińskiego. I taka teoria zrodziła się u niego na sam koniec tych prac, mianowicie kiedy dotarł do, jak on to określa, bruków, które miały stanowić otoczenie rotundy, która miała właśnie być za czasów świętego Bruna zbudowana. Nie odnaleziono grobu świętego Bruna, więc to jest wszystko na zasadzie hipotezy. Oczywiście bardzo atrakcyjnej hipotezy, dlatego że jeżeli to miałoby miejsce na Starej Łomży, no potwierdziałoby to też pewne informacje mówiące o tym, że święty Bruno był arcybiskupem i ten kościół w Starej Łomży był jego siedzibą arcybiskupią. To było oczywiście arcybiskupstwo misyjne. To była kwestia misji na terenie Prus i Jadźwingów. No to są wszystko jego hipotezy, które prowadzą do tego, że był ten pierwszy kościół właśnie w jednym początku XI wieku. Potem on został zniszczony. Potem na tym był miejscu kościół następny kamienny i trzeci kościół, który w XVIII wieku został rozebrany. O ile w przypadku tego drugiego i trzeciego kościoła są już jakby dane archeologiczne, tyle do tego pierwszego. Trudno się odnieść, dopóki nie będzie konkretnych, namacalnych efektów w postaci badań archeologicznych.
Wchodzimy w tej chwili, no te schodki zostały zbudowane właśnie w 2000 roku, w tym okresie milenijnym, wtedy, kiedy zostały podjęte te nasze pierwsze badania na wzgórzu Świętego Wawrzyńca, mające na celu odnalezienie tych najstarszych śladów, czyli potwierdzenie bądź zaprzeczenie legendy tutaj miejscowej, że tutaj został wzniesiony przez świętego Bruna z Kwerfurtu pierwszy kościół na Mazowszu. Fundamenty kościoła były zarośnięte krzakami, wystawały tylko nieliczne takie większe głazy, kamienie fundamentowe. Teraz on w większości, cały zarys jest odczyszczony. To jest umowna nazwa wzgórze, dlatego że to jest jęzor wysokiego tarasu Narwi, tak naprawdę fachowo to określając. No i widok mamy piękny na Narew, a w kierunku wschodnim widzimy całą Dolinę Narwi, dalej widzimy, prawda, Piątnicę, całą drogę do Drozdowa. W tej chwili stoimy dokładnie na północnej ścianie kościoła, na wysokości zakrystii. Kiedy wydawało się, że już mamy tutaj nawarstwienia calcowe. Te nawarstwienia calcowe zbudowane z piasków, one nie za bardzo mi się podobały. Zacząłem w nich kopać i na głębokości około 80 cm tutaj właśnie w zakrystii natrafiłem na bruki kamienne. No, bruki, prawda, złożone z kamienia mogą być równie dobrze naturalne. Wtedy żeśmy, to już była jesień, zakończyliśmy badania. I to mnie nie dawało spokoju w ogóle te bruki. W 2003 roku postanowiłem wrócić akurat tam w moich badaniach w innym rejonie miałem taką przerwę i postanowiłem wrócić i sprawdzić, czym są te bruki. I wydawało mi się, że tak na tydzień, na dwa przyjadę, pokopię sobie, bruki się skończą, będę miał odpowiedź, czy bruki są pochodzenia naturalnego, czy zbudował je człowiek. No jak się okazało, to utknęliśmy tutaj na bodajże ponad dwa miesiące. Opinie geologów też były różne. Na szczęście za poradą też jednego z geologów zrobiliśmy badania geologiczne zaprawy, tego spoiwa, spojające kamienie. Tego dokonano, tej analizy w Instytucie Geologii na Uniwersytecie w Warszawie. Okazało się, że nie jest na to pochodzenie naturalnego, ale antropogonicznego, czyli zrobił to człowiek. No i natrafiliśmy właśnie tutaj w zakrystii na takie już dziwne nawarstwienie układające się właśnie w dwa okręgi, jeden duży, drugi mniejszy, co mi przypominało tak naprawdę kształtem ślady po dawnej rotundzie, po kościele takim pierwszym. I sobie według mnie właśnie natrafiliśmy na ten pierwszy kościół, ten legendarny kościół. Dla potwierdzenia bądź zaprzeczenia taka komisja złożona z autorytetów, przyjechało, prawda, tam pięciu profesorów. Noc wcześniej w zasadzie rozmawiałem telefonicznie z tą panią profesor. I tak z duszą na ramieniu opowiedziałem jej o tym, co odkryliśmy. I mówię, no, że aż trochę się boję powiedzieć, ale to ma kształt koła, jest to rotunda. Więc ona mówi do mnie, no wie pan, to fantastycznie, to powinna być rotunda. Mówi, ale pan tam nie będzie miał w ogóle żadnego nawet zarysu, pan nie będzie miał tam prawie nic, to będą szczątki. Ja mówię, panie profesor, ja tu mam w zasadzie cały zarys. Owszem, nie mam murów, nie mam, bo to wszystko tak mi wygląda, że zostało rozebrane dokładnie. A to, co nie zostało rozebrane, to zostały te wkopy fundamentowe, chociażby zniszczone przez wkopy pochówkowe. No natomiast no, później, jak pani profesor przyjechała razem z innymi członkami tej komisji, no to tak mówi z taką nutą żalu trochę, mówi, no panie Antoni, gdyby tutaj pan miał ciosy kamienne, no ja przepraszam, ciosy to znaczy takie obrobione kamienie niemalże w kostkę czy... No ale ileż tych ciosów kamieni, że mamy budowy romańskie, tak naprawdę niewiele. Mamy tak zwany romanizm, ale to jest taki XIII-wieczny, czyli po Hirt Saugijski, gdzie rzeczywiście tam dokonywano już tego obróbki kamienia.
Pan Smoliński to dobrze wie, czego jeszcze nie zdążył przekopać. Tam takie bardzo kuszące są skłony z górze i bardzo możliwe, że właśnie tam są jeszcze dalsze materiały, których na razie nie znamy.
Popatrz, widzisz, to jest nasza półka. To schodzi tutaj w dół, tu jest dolina. Zobacz, jak to wszystko schodzi. Wcale to jeszcze nie musi być calec, to co tu widzimy. Ja już, wiesz, nie chciałem głębiej iść. Ten no, kamień tu jest włożony, zobacz.
Zobacz, no. Różnica między
popatrz, tu
tutaj.
Mamy tort normalny. No.
A tutaj już pewnie
zupełnie zmiana. No. I z tego miejsca właśnie dokładnie jest ceramika wczesno-średniowieczna. I zobacz, a tu już nie ma, patrz, widzisz? Ale chodziło mi przede wszystkim, wiesz, o to, czy półka jest naturalna. Nie jest naturalna.
A,
cała dolina nie jest naturalna. Czekaj, zamknij to. Zaraz zobaczymy, czy nie mam tutaj tych...
Jednak te kościoły były, miejsce było uświęcone. Osadnictwo, które tam stwierdzono, bo są ślady osadnictwa z XI wieku, ale potem nigdy już nie było zamieszkałe. Po prostu cały czas służyło kultowi zmarłych. Cmentarz używany był aż prawdopodobnie do XVIII wieku, bo dopiero w 1765 roku kościół ostatni został rozebrany, był tak zniszczony.
Gdy ja tutaj trafiłem w 1983 roku i zetknąłem się wtedy po raz pierwszy z taką, można powiedzieć, miejscową legendą, że w Starej Łomży na wzgórzu świętego Wawrzyńca był święty Brunon z Kwerfurtu i założył pierwszy kościół. Sam się z tego wtedy trochę śmiałem, bo wydawało mi się no to wręcz nieprawdopodobne. Jest tak mało znaną postacią, że no nie mogli go sobie wymyśleć mieszkańcy, prości ludzie w Starej Łomży, jeżeli jego by tu faktycznie nie było. I to mnie jak gdyby zainspirowało. Kiedy w 2000 roku podjąłem tutaj te badania, tutaj z księdzem proboszczem katedry przyszedł taki właśnie starszy pan. I on mi pierwszy mówił, że tu były trzy kościoły, więc mnie to też tak troszeczkę na początku rozbawiło. Ale w momencie, kiedy trafiliśmy na dachówki, a wiemy, że ostatni kościół był przykryty gątem, i trafiliśmy na dachówki, więc wtedy zacząłem się dokładnie zastanawiać nad tą informacją tego pana. Porozmawiałem wtedy sobie z tym panem i on mówi, skąd on o tym wie. On mówi, że no, tą informację zna od swojego dziadka, jego dziadek. No tak to po prostu z pokolenia na pokolenie ta informacja przechodziła. Powiedział mi też inną informację, że tu jest pochowany biskup i 10 zakonników. Potwierdzał taką stanowczością wręcz, że tu na pewno jest pochowany biskup. Wtedy postanowiłem wyjść, poszerzyć wykopy z muru właśnie, z zarysów tutaj tego ostatniego kościoła, idąc w kierunku wschodnim nad skarpę. Więc z tego by wynikało wtedy logicznie, że kościół wcześniejszy stał bliżej skarpy. Był przykryty dachówką. Co się okazało? Że pojawia się gruz ceglany, wapienno-ceglany i ten gruz pojawia się w fundamentach wschodnich tego ostatniego kościoła. No to jest dowód na to, że jeżeli nie było wcześniejszej świątyni, to skąd gruz rozbiórkowy? W czasie budowy tego ostatniego kościoła przecież wtedy nikt nie przywoził gruzu, nikt nie wywoził, zwłaszcza kto by gruz tutaj wywoził na górę, a zwłaszcza na skąd w tamtym czasie gruz, prawda, ceglany i wapienny, jak całe budownictwo było niemalże w 100% drewniane. Czyli z tego wynikało, że przed kościołem tym gotyckim była świątynia wcześniejsza. W tym momencie, prawda, mamy potwierdzenie słów tego pana, który mówił, to były trzy kościoły. No więc dobrze, mamy dwa, prawda? Czyli mamy ten kryty gątem ostatni gotycki i mamy ten przykryty dachówką, który się zapadł. No więc zostaje nam, prawda, jeszcze trzeci. No i w wyniku tych właśnie tych wykopalich odkryliśmy ślady po rotundzie.
Cóż dalej? 2 dni szliśmy i nikt nam nie szkodził. 3. dnia, to jest w piątek, 3-krotnie, rano, w południe i podczas nocy, wszystkich ze zgiętymi karkami prowadzono na stracenie nas, którzy cudem tylekroć uszliśmy rąk spotykających nas wrogów. Tak rozkazał Bóg i wódz nasz Piotr. Przyszliśmy do większego skupiska ludzi i przedłużono nam czas życia aż do chwili, gdy zgromadzi się na zebranie cały lud zwołany przez gońców. Otóż w następną niedzielę około 9:00 dnia wzywają nas na zebranie, smagają nas jak konie, nadbiega niezliczone pospólstwo z oczyma krwi żądnymi i wydaje przeraźliwy krzyk 1000 toporów, 1000 mieczów dobytych z pochwy nad naszymi karkami, grożą, że potną nas na kawałki. Dręczono nas aż do nocy, wleczono w różne strony, dopóki możni tego kraju, którzy w walce wydali nas z ich rąk, wysłuchawszy naszego oświadczenia, przekonali się jako ludzie rozsądni, że wkroczyliśmy do ich kraju w dobrym zamiarze. Tak jak rozkazał przedziwny Bóg i najdroższy Piotr. 5 miesięcy pozostaliśmy wśród tego ludu i obeszliśmy 3 części. Z 4., której nie tknęliśmy, przyszły do nas lepsze wieści, gdy chrześcijaństwo przyjęło się mniej więcej w 30 duszach. Za zarządzeniem Boga zawarliśmy pokój, którego, jak oni mówili, nikt prócz nas nie mógłby zawrzeć. Ten pokój, powiadają, jest Twoim dziełem.
No i teraz pytanie zasadnicze. Gdzie jest święty Brunon?
Na 99% w miejscu, na którym stoimy, nie ma grobu Brunona tutaj. W 2000 roku, kiedy udało nam się odkryć ten pochówek taki z resztkami złotej szaty, no niektórzy chcieliby widzieć, że może to jest Brunon. Zakładam, nie, może 3% bym dawał, że może to w jakiś tam... Niewątpliwie jest to ktoś istotny, naprowadzający nas może na ślad Brunona. Tu ślad wiedzie w rejon Szwajcaria, Niemcy, Włochy, czyli był to cudzoziemiec jakiś. Dlaczego był pochowany tutaj? Nie wiemy.
Ja pani pokażę, bo to taka zagadkowa była. Proszę zobaczyć, tutaj mamy fragmenty szaty XV-XVI wieku, ale bardzo bogatej. Tu jest jedwab przetykany złotą nicią. No to jest z jednego z grobów, który... No w pierwszej chwili wskazywałoby tak bogate wyposażenie, że mamy do czynienia ze świętym Brunonem. No niestety chronologia nie powtarza, to badania wykonane metodą ZO14 nie pozwalają jednak odnieść tych fragmentów szat do naszego świętego.
Nie sądzę, że chrobry, mając prawda, ciała tylu męczenników, mógł je, nie wiem, no, pochować gdzieś tak w ziemi. No. Wiemy, co było z świętym Wojciechem, prawda? Ciało świętego Wojciecha przyniosło mu metropolię gnieźnieńską. Więc Chrobry miał świadomość, jaką wagę, prawda, ma posiadanie szczątków męczenników. On miał nie jednego, no to w tym wszystkim miał arcybiskupa, prawda, jeszcze spokrewnionego z rodziną cesarską, więc nie sądzę, że mógł Chrobry, nie wiem, no tak, można powiedzieć, nieładnie zawieruszyć, gdzieś te ciała wrzucić do ziemi.
No ale jednak mówi pan, że to jest Łomża. To jest ten kierunek myślenia, gdzie spoczywa ciało, czy szczątki.
Jeżeli jest mowa o kościele na wschodzie Polski, to nie sądzę, że gdzieś był jeszcze inny kościół na wschodzie Polski, skoro jest tak trudno przyjąć, że w Łomży mógł istnieć murowany kościół na samym początku, prawda, XI wieku, chociaż tradycja miejscowa mówi i wymienia wręcz to datę 1000 roku, więc to nie jest bajka, to jest jakaś, no, nawet nie legenda, to jest miejscowa tradycja. Ona się przechowała się w umysłach ludzkich przez całe 1000-lecie. To jakiś rdzeń prawdy musi być.
Nie wiadomo, gdzie Brunon zginął naprawdę. Nie ma jakby dokładnej informacji. jest data, w zasadzie dwie daty. Niektórzy podają datę 14 lutego, inni podają 9 marzec. Nie ma w informacjach dostępnych w literaturze z tego okresu dokładnego miejsca, w którym on został zamordowany. W związku z tym wiele miejsc jakby przypisuje sobie, że to jest to miejsce, w którym Deluno został zamordowany. To jest Giżycko. Mowa jest też o Obraniewie, że być może Obraniewie został pochowany. Jest mowa także o, tutaj niedaleko Łomży jest taka wieś Bronowo. Ona pierwotnie nazywała się Brunowo.
Mówi się o tym, że leży, ale gdzie? Przemyśl ma też zakusy na naszego świętego, Kałdus, no i Łomża. Z tym, że archeolodzy, którzy tak ściśle, i czy historycy nawet też, patrzą na drogę świętego Brunona, na jego misję, to mówią, że trudno wykluczyć Łomżę, że to, że był tu, jest wielce prawdopodobne.
Wszyscy, którzy jakby czują się związani z Brunonem, mogą uznawać, że to jest to, a nie inne miejsce, dopóki nie jest to jednoznacznie stwierdzone, a boję się, że takiej informacji nigdy nie uzyskamy.
Tutaj na pewno nie ma grobu świętego Brunona, tutaj gdzie stoimy teraz na wzgórzu?
No ja bym zaryzykował 99%, że nie ma, ale zawsze 1% można zostawić, bo być może się mylę.
Historycy sztuki tego okresu.
Ksiądz Marian Mieczkowski, proboszcz Łomżyńskiej Katedry.
Doszukują się miejsc przygotowywanych na pochowanie właśnie ciała świętego Brunona i jego towarzyszy. Te 1000 lat, które minęło, i to, że wkrótce potem przecież państwo polskie jako państwo przeżywało ogromny kryzys, prawda, swego istnienia, nie? To się nie przyczyniło do tego, żeby zachować jakieś materialne ślady właśnie o tym wydarzeniu. Chociaż Pan Bóg swoimi drogami kieruje historią i naszymi ludzkimi losami, i można powiedzieć, że po świętym Brunonie przecież zostało znacznie większe świadectwo, bo świadectwo literackie, prawda? Świadectwo również wiary, którą przyniósł, świadectwo tego zasiewu ewangelizacji, który tutaj zostawił, a więc można powiedzieć, że z punktu widzenia wiary to zostawił nam znacznie więcej niż tylko swoje relikwie, swoje ciało.
Kiedy wkroczyliśmy do ojczyzny, natychmiast zostaliśmy zaprowadzeni przed króla. Biskup wraz ze swymi kapelanami odprawił mszę świętą, głosząc słowa Ewangelii i apostołów. Wzburzony król rzekł bardzo gniewnie: weźcie i w mojej obecności wrzućcie biskupa do ognia bez najmniejszej zwłoki. Jeśli ogień spali go i zniszczy całkowicie, to będziecie przekonani, że to, co głosi, jest z gruntu zwodnicze. Następnie król polecił rozpalić ogromne ognisko i wrzucić do niego biskupa. Biskup, tymczasem ubrany w szaty pontyfikalne, umieścił swój tron wśród płomieni. Siedział na nim tak długo, dopóki jego kapelanie nie odśpiewali 7 psalmów. Król, widząc ten cud, uwierzył niezwłocznie w Boga wraz z 300 ludźmi i ochrzcił się. Następnie opanowany przez szatana, książę tej krainy, przybył konno do biskupa i bez jakiegokolwiek żalu zamęczył na śmierć biskupa i jego kapelanów. Rozkazał, by obcięto biskupowi głowę, kapelanów powieszono, a mnie oślepiono. Potem za sprawą Chrystusa widziano tam niezliczone znaki i cuda. Obecnie zaś nad ich ciałami zbudowano klasztory.
Dlaczego przez tyle lat nie wiedzieliśmy wiele o świętym Brunonie i właściwie ten wielki męczennik był w cieniu świętego Wojciecha?
Informacje o świętym Brunonie mamy już z kroniki Tytmara, to jest początek XI wieku, ale jakby na czoło wysunął się święty Wojciech, może dlatego, że ten kult był bardziej preferowany przez władców. Jak był relikwiarz, to mówiło się wtedy o tym świętym, ponieważ nie ma tych relikwii związanych z świętym Brunonem, więc nie ma i tego kultu. Chociaż na przykład właśnie Smoliński uznaje, że pierwszy kościół, czyli ta rotunda, prawdopodobnie w 1048 roku została podczas rebelii Masława zniszczona, prawda? I potem miasto przenosi się na nowe miejsce, myślę o mieście Łomża. Tam pozostaje wieś rybacka i raptem najprawdopodobniej w XIII wieku stawiany jest tam kościół, kościół murowany. Pytanie dlaczego dla wsi rybackiej stawiany kościół murowany, kiedy czasami wtedy w miastach nie było kościołów murowanych. I on jakby uważa, że jest to kontynuacja tego świętego miejsca związanego ze świętym Brunonem, ale jest to ta tradycja lokalna. Problem jest przede wszystkim w tym, żeby znaleźć te szczątki, a dopiero potem byłoby zmartwienie, czy to jest akurat święty Brun.
Te 1000 lat, które minęło i to, że wkrótce potem przecież państwo polskie jako państwo przeżywało ogromny kryzys swego istnienia, nie? To się nie przyczyniło do tego, żeby zachować jakieś materialne ślady właśnie o tym wydarzeniu. Chociaż Pan Bóg swoimi drogami kieruje historią i naszymi ludzkimi losami i można powiedzieć, że po świętym Brunonie przecież zostało znacznie większe świadectwo, bo świadectwo literackie, prawda? Świadectwo również wiary, którą przyniósł, świadectwo tego zasiewu ewangelizacji, który tutaj zostawił, a więc można powiedzieć, że z punktu widzenia wiary to zostawił nam znacznie więcej niż tylko swoje relikwie, swoje ciało.
Gdy tak przygotowywaliśmy się do budowy naszej świątyni i do obchodów tysiąclecia męczeńskiej śmierci świętego Bruna z Kwerfurtu, to no cóż tu można więcej zrobić, jak tylko wziąć Ewangelię do ręki. To jest ta sama Ewangelia, którą święty Brunon przyniósł na te tereny i głosił tego samego Boga i tego samego Chrystusa. Ważną rzeczą jest dla nas, dla tych wszystkich, którzy mieszkają tutaj w tej części Polski, aby wziąć tę Ewangelię, zacząć czytać, przyjąć ją do swojego serca, przemieniać swoje życie i tą Ewangelią żyć.
Święty Brunon zasługuje na to, żeby go Polacy odnaleźli. To znaczy on poniósł ogromne zasługi dla Polski. Tak jak święty Wojciech został uhonorowany za sam fakt, można powiedzieć, że tylko poniósł męczeńską śmierć, bo tak naprawdę ta jego misja poniosła fiasko. Tak, misja Brunona była udana. Gdzie by się nie udał, to rzeczywiście zostawił tam ślad. No chociażby to, że przeprowadził akcję chrystianizacyjną. Wysłano zresztą misję z terenów Polski, niewykluczone, że właśnie tutaj z terenów Łomży, do Szwecji. On tam przecież dwór szwedzki został ochrzczony, ileś tam plemion zostało nawróconych na wiarę chrześcijańską. Więc ta działalność Brunona była naprawdę bardzo owocna. I to by było może takim ukoronowaniem, żeby tegoż Brunona znaleźć i oddać mu taką należną cześć.
Była to audycja Zapomniany Święty, Brunon z Kwerfurtu. Łomżyńskimi tropami misjonarza 1000 lat po jego męczeńskiej śmierci podążała Dorota Sokołowska. W audycji opowiadali Jolanta Deptuła, Jerzy Jastrzębski, ksiądz Mieczysław Mieczkowski, ksiądz Andrzej Godlewski i Antoni Smoliński. Fragmenty wczesnośredniowiecznych tekstów o świętym Brunonie czytali Adam Klimiuk i Dariusz Matys. Ilustracja muzyczna Magdalena Gajl. Realizacja akustyczna Zdzisław Wasilewski. Opracowanie całości Dorota Sokołowska.